którzy nie dochowali tej czystości religijnej, czystości rodów, które dla Izraelitów miały tak duże znaczenie. Na domiar złego jeszcze Samarytanie pobudowali swoją świątynię na górze Gerazim, na której oddawali cześć Bogu. O tej górze słyszymy, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką w Ewangelii Jana w 4 rozdziale i Samarytanka z takim zaciekawieniem pyta Jezusa, czy na tej górze powinno się oddawać cześć Bogu, czy na tej, na której Żydzi, czyli w Jerozolimie, na górze Synaj. No i Jezus udziela ciekawej odpowiedzi Samarytance. Wtedy mówi, nie jest istotą miejsce oddawania czci Bogu, ale sposób. Mówi, Bóg szuka tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jezus, widzimy, nie stronił od kontaktów z Samarytanami, ponieważ musiał wiele razy przemieszczać się między Judeą a Galileją i właśnie tak jak w przypadku tej opowieści o Samarytance, przechodził przez Samarię, czyli nie omijał tego nieczystego dla Żydów regionu. Kiedy Samarytanie chcieli przystąpić do odbudowy świątyni, Żydzi uznali ich za nieczystych i wyprosili z tej wspólnej narodowej inwestycji czy przedsięwzięcia właśnie przez to, że uważali ich za nieczystych. Więc te antagonizmy pogłębiały się, ten rozdział między Samarytanami a Żydami trwał w czasach Jezusa i nawet uczniowie podzielali niestety te przekonania, kiedy chcieli zniszczyć niegościnnych Samarytan, właśnie odgrażając się taką Bożą zemstą na brak gościnności. Ale Jezus też ich strofował właśnie z tego powodu. Postawa Jezusa wobec Samarytan była zupełnie inna. Kiedy trędowaci musieli być zdani, skazani na oddzielne życie poza społecznością, z której się wywodzili, poza społecznością rodzinną, poza zawodową, religijną, jakąkolwiek kulturową, społeczną społecznością, byli po prostu niebezpieczni dla ludzi zdrowych ze względu na właśnie powagę tej choroby, jaką był trąd i trudność w jej uleczeniu. Kiedy Żyd zachorował na trąd, czy podejrzewał, że zachorował na ten trąd, jakieś pojawiły się wysypki, jakaś opryszczka na skórze, która nie znikała tak jak zwykle, wtedy musiał przyjść do kapłana, pokazać to chore miejsce. Kapłan oddzielał go na 7 dni, kazał wrócić po tych 7 dniach, oceniał postęp tych zmian na skórze i w Księdze Kapłańskiej w 13 i w 14 rozdziale były tam szczegółowe przepisy dotyczące obserwacji przez kapłana tych zmian i sposobu ich klasyfikowania, czy jest to zwykła jakaś zmiana, czy właśnie jest to trąd. Kiedy widzimy, Jezus spotyka tych trędowatych, stanęli oni z daleka, mieli taki obowiązek. Trędowaci nie tylko mieszkali osobno, ale też nie mogli zbliżać się na taką bezpośrednią odległość do ludzi zdrowych. Poza tym idąc drogą, widząc człowieka, musieli wołać głośno, nieczysty, nieczysty, mieć zasłoniętą twarz, chociaż wtedy nie było maseczek, ale chustę musieli jakąś założyć. Kiedy wiatr wiał od strony trędowatego, to odległość do zdrowego człowieka była zbliżona do 50 metrów aż. Kiedy wiał wiatr w przeciwną stronę, czyli od zdrowego człowieka do trędowatego, to mogli pozwolić sobie na odległość taką około 2 metrów. Ale tutaj widzimy, że ci trędowaci stanęli z daleka. Stanęli z daleka, słysząc czy wiedząc, że idzie tam Jezus z uczniami, no i jak prosić o pomoc, nie mogąc zbliżyć się na taką bezpośrednią odległość? No trzeba po prostu głośno wołać. I oni tak zrobili. Oni podnieśli swój głos. Oni, jak to mówi Biblia Tysiąclecia, podniesionym głosem zawołali. Albo w innym tłumaczeniu czytamy, że wołali głośno. No trzeba było mieć pewność, że się zostanie usłyszanym, więc ile sił w płucach, tyle trzeba było włożyć energii w ten okrzyk, żeby zwrócić na siebie uwagę Jezusa. I sposób, w jaki się zwrócili, jest również ciekawy. Nie tylko ta forma, ale też słowa, które kierują do Jezusa, budzą pewne zastanowienie. Oni mówią do Niego: Jezusie, Mistrzu. Zwykle, kiedy ludzie potrzebowali czegoś od Jezusa, zwracali się do Niego w taki sposób, mówiąc: Panie. I to był wyraz określający boskość. W taki sposób tłumaczono słowo Jahwe w Starym Testamencie, właśnie zamieniając je na słowo Pan. I w Nowym Testamencie ta myśl właśnie w taki sposób jest kontynuowana. Ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, chorzy, ślepi, chromi, opętani, czy ich bliscy, wołali do Jezusa, mówiąc: Panie. A tutaj mamy dosyć bezpośrednią formę, w której zwrócili się oni do Bożego Syna, mówiąc do Niego po imieniu. Coś jest szczególnego w tym, że w taki sposób zwrócili się do Niego. Tylko 4 razy w Ewangeliach mamy przykład na to, kiedy inni zwracali się do Jezusa po imieniu. To jednym z takich przykładów jest ślepy Bartymeusz, który żebrał w okolicach Jerycha i kiedy słyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, kto jest w tym tłumie. Kiedy dowiedział się, że tam jest Jezus, właśnie wołał: Jezusie, ale mówił: Synu Dawida. Ale mówił: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Innym przykładem jest złoczyńca wiszący na krzyżu, który swoją ostatnią prośbę wobec Bożego Syna skierował właśnie w taki bezpośredni sposób, mówiąc: Jezu, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Jeszcze jednym przykładem jest opętany przez ducha nieczystego w synagodze w Kafarnaum, którego Jezus uwolnił od tego ducha nieczystego, ale ten duch nieczysty zwrócił się słowami: Jezu, cóż mamy z Tobą? Jesteś święty Boży, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. I jest pewien wspólny mianownik dla tych 4 przykładów tej formy zwracania się do Bożego Syna po imieniu. I tym wspólnym mianownikiem jest desperacja. Jest rozpacz z powodu sytuacji, w jakiej się znaleźli. Powiedzielibyśmy, że w pewnym sensie zapomnieli oni o tytułach, o może honorze, może chcieli w taki bardziej bezpośredni sposób dotrzeć ze swoją prośbą, ze swoją potrzebą, mówiąc: Jezu. Ale drugim słowem, jakim zwrócili się do Jezusa, to jest słowo mistrz. I ono oznacza nadzorcę, kierownika. Salomon ustanawiał nadzorców, czyli mistrzów nad budowniczymi świątyni. Również kapłani mieli w świątyni swojego nadzorcę, kapłana, który kontrolował, nadzorował ich służbę. Więc był to ktoś, kto przewodził. Mistrz to był taki swego rodzaju dowódca, ale też człowiek, który miał władzę nad tym, co zostało mu powierzone. I oni, mówiąc do niego mistrzu, wyrażają swoją pewność, że Jezus jest w posiadaniu mocy, której oni potrzebują. że ma władzę nad tym, co jest dla nich potrzebne do uzdrowienia, nad władzę nad chorobą, nad trądem. I zwracają się w taki sposób, mówiąc: zmiłuj się nad nami, czyli okaż litość, miłosierdzie. To również jest ważne i częste w tych spotkaniach Jezusa z ludźmi, którzy potrzebują otrzymać coś od Jezusa. Słowo oznaczające zlituj się wyraża pragnienie tego, by Bóg uczynił coś ze względu na to, że jest miłosierny. Nie ze względu na to, kim jest ten, który czegoś potrzebuje od Boga, nie ze względu na jakieś jego prawa do domagania się jakiejś pomocy, jakiejś uwagi ze strony Boga. Właściwie słowo miłosierdzie oznacza, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby otrzymać pomoc poza Bożą cechą, jaką jest miłość i współczucie wobec potrzebujących i cierpiących. I kiedy w taki sposób zwracają się do Jezusa, wydaje się to zaskakujące, że Jezus nie dokonuje tego uzdrowienia tak jak zwykle, nie dotyka, nie mówi: bądź uzdrowiony, bądź oczyszczony. Mamy przykład trędowatego, który przychodzi w Ewangelii Mateusza do Jezusa i Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony, i ten trąd znika. Tutaj jest zupełnie inaczej. Jezus mówi: idźcie, ukażcie się kapłanom. Czyli zróbcie coś, co robiliście już wiele razy. Ale jeżeli kapłan uznał człowieka za trędowatego, to następna wizyta tego trędowatego u kapłana była uzasadniona tylko w jednym przypadku, kiedy trędowaty został uzdrowiony. On nie miał potrzeby pokazywania się po raz kolejny, będąc chorym, kapłanowi, jak wszystko zostało już stwierdzone i uznane za trąd. Czyli Jezus oczekuje od nich jakiegoś działania. I te działanie wyrażone zostało w takim poleceniu: idź, ukaż się kapłanowi. I oni to robią. I oni idą. I w trakcie wykonywania tego polecenia, czyli opierania się na Bożym Słowie, trędowaty, widząc, że cały czas to ciało jest zajęte trądem, chorobą, nie mógł ufać swojemu ciału, nie mógł ufać swojemu odczuciu, swojemu sercu, nawet swojej własnej logice, ale zobaczcie, że ponad wszystko postawił posłuszeństwo słowu Jezusa i zrobił według tego słowa, tak jak to słowo nakazywało postąpić. Idąc, szli i zostali oczyszczeni. Jaki jest mój powód do przychodzenia do Boga? Z jakiego powodu ma miejsce moje spotkanie z Jezusem, z Bogiem? Czy jest jakiś powód? Trąd w Biblii często jest porównywany do grzechu. Trąd niszczy ciało, właściwie sprawia, że człowiek obumiera za życia, że traci władzę nad swoimi częściami ciała, że traci zaufanie do nich, przestaje odczuwać ciepło, zimno, niebezpieczeństwo, przestaje polegać na tym, co przekazują mu jego zmysły. Podobnie jest z grzechem. Ono wynaturza zdolność człowieka, czy przekształca, zniekształca, zdolność właściwego odczuwania, właściwego rozumowania, właściwego postępowania, doprowadza do śmiertelnej choroby. Grzech oddziela człowieka od Boga, od źródła życia, od Stwórcy. Powodem, dla którego Jezus przyszedł na ziemię, czytamy w Ewangelii Mateusza, jest zbawienie ludzi od grzechów, od ich grzechów. To imię Jezus oznacza Jahwe jest zbawieniem. I w taki sposób Józef, mąż Marii, miał nazwać dziecię, które narodziło się w Betlejem. Anioł powiedział mu o tym. On zbawi lud swój od jego grzechów. Zbawi od tego trądu, który sprawia, że człowiek obumiera za życia. Że przestaje móc polegać na sobie, na swoich odczuciach, na swoich myślach, pragnieniach sercu. Ale żeby zostać uleczonym z trądu, musi tak jak ten trędowaty zaufać temu, co Bóg ma do powiedzenia. I w przypadku grzechów Boże Słowo mówi nam, że Bóg okazał swoją miłość do grzesznika w ten sposób, że posłał swojego Syna na ten świat, aby uratować od skutków grzechów. I śmierć Jezusa na krzyżu jest sposobem pojednania grzesznika z człowiekiem. Kiedy grzeszny człowiek zwraca się do Boga, takim przykładem mamy znowu w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza jest przykład faryzeusza i celnika, którzy przychodzą do świątyni. I takiego właściwego sposobu zwracania się do Boga przykładem jest celnik. Bo faryzeusz stanął i wiemy, że dziękował Bogu, że nie jest tak jak inni rabusie, cudzołożnicy, złodzieje albo tak jak ten celnik. Ale celnik, podobnie jak trędowaty, stanął z daleka. Zobaczmy, świadomość grzechów w celniku sprawiła, że nie miał odwagi, nie miał śmiałości zbliżyć się nawet w świątyni do miejsca, które było utożsamiane z Bożą obecnością. On stanął z daleka. On stanął z daleka, nawet nie śmiał podnieść oczu do nieba, tylko bił się w pierści i mówił: zmiłuj się, miej litość. I został wysłuchany. Ludzie, którzy proszą Boga o miłosierdzie, wiedzą, że grzechy ich własne oddzielają ich od świętego Boga. Mogą liczyć na Boże miłosierdzie, na cechę, którą ma Bóg, a nie na to coś, co mają w sobie. Grzesznik został pozbawiony jakichkolwiek praw, jakichkolwiek argumentów do tego, żeby domagać się Bożego miłosierdzia, Bożej litości. Grzesznik jedynie może Boga prosić, ale jak widzimy, zostaje wysłuchany przez Boże miłosierdzie. Miłosierdzie jest czymś, co Bóg okazuje, patrząc ze smutkiem, z politowaniem na kogoś w potrzebie. Przychodzi z ratunkiem, przychodzi z pomocą, przychodzi z rozwiązaniem. Jeżeli naszym ciężarem są grzechy, zwracamy się do Boga, prosząc o miłosierdzie. Wybacza ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo w taki sposób Bóg zaplanował pojednanie człowieka grzesznego z Nim, świętym Bogiem. Ofiara została zapłacona na krzyżu. Kiedy przychodzimy do Jezusa w modlitwie z jakąkolwiek prośbą, niezależnie od tego, czy są to grzechy, czy choroba, czy jakaś trudna sytuacja, to czy jesteśmy gotowi przyjąć Boży nakaz, Boże polecenie, jakie wychodzi z Jego ust, czy może oczekujemy, że Bóg zrobi to w taki sposób, jaki my zaplanowaliśmy. Pamiętamy historię Naamana w drugiej Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale. Naaman, chory na trąd, oburzył się, kiedy usłyszał od Elizeusza, że ma zanurzyć się w rzece Jordanie 7 razy. I nie chciał okazać posłuszeństwa temu poleceniu, chociaż pochodziło on od Boga, od Bożego człowieka, jakim był prorok. Dopiero przekonany przez swoich współtowarzyszy, współsługi, namówiony przez nich, żeby spróbował, kiedy spróbował, okazało się, że został uzdrowiony, oczyszczony, ale dopiero kiedy okazał posłuszeństwo Bożemu poleceniu. Czy my jesteśmy gotowi okazać posłuszeństwo Bożemu Słowu, stawiając go wyżej niż nasze odczucia, niż może tradycja, niż ludzkie jakieś rady, wskazówki? Ale czy przede wszystkim przychodzimy do Boga, żeby usłyszeć, co On ma nam do powiedzenia? Jeśli tak, to właśnie czy zareagujemy posłuszeństwem? Czy wyrazimy tą wiarę w Boże Słowo, wypełniając polecenie, które Bóg kieruje do nas? To jest przykład spełnienia przez Boga prośby kierowanej przez trędowatych. Samarytanin, cudzoziemiec, odrzucony przez społeczność żydowską człowiek, okazał się bardziej wdzięczny, bardziej uwielbiający Boga niż ci, którzy żyli w tradycji, wypełniając tylko religijne postanowienia. Ten człowiek wyłamał się z pewnego kanonu obrzędów, nie zatrzymał się tylko na tym, żeby pójść do kapłana, pokazać swoje chore miejsce, które zostało uzdrowione, ale w taki spontaniczny, pełen wdzięczności sposób wrócił do Jezusa i tak jak głośno prosił o uzdrowienie, również głośno chwalił Boga i dziękował Mu za to, co Jezus uczynił. Jezus docenił Jego wdzięczność, Jego właściwy sposób uwielbienia. Kiedy wrócił, mógł już jako zdrowy człowiek paść do stóp, paść na twarz, upaść przed Jezusem, wskazać na źródło uzdrowienia i uwolnienia. Jezus nagrodził jego wiarę po raz drugi, mówiąc: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Dodał mu tej pewności, powiedzielibyśmy, postawił taką kropkę nad i, przypieczętował ten cud uzdrowienia. I człowiek w swej wolności mógł wrócić do swoich bliskich, do społeczności, z której został wcześniej wykluczony, mógł cieszyć się pełnią życia. To sprawia Jezus, kiedy uwalnia od trądu, od grzechów, od skutków grzechów człowieka, ale tylko wtedy, jeżeli zaufamy Mu, jeżeli polegamy na Jego Słowie, jeżeli ponad wszystko inne stawiamy Boże Słowo, kiedy uchwycimy się tego Słowa, kiedy je wypełniamy, kiedy idziemy realizować Boże polecenie, możemy doświadczyć Bożego dotknięcia, Bożego uzdrowienia i zmiany życia, którego potrzebujemy, czy tak bardzo oczekujemy. Ale widać, że dochodzi do takich sytuacji wtedy, kiedy człowiek jest zdesperowany, kiedy znajduje się w rozpaczy, kiedy pozbawiony jest nadziei, kiedy wszystkie inne sposoby pomocy zawiodły, może tylko wtedy jest w stanie głośno wołać do Boga, prosząc o Jego bezpośrednią interwencję. Obyśmy nie musieli czekać do sytuacji, w których znajdziemy się pozbawieni pomocy i ratunku skądkolwiek, żeby spowodować taką właśnie reakcję. Boże Słowo zachęca nas, żebyśmy przychodzili. Wielokrotnie Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, jeżeli jesteście spracowani, utrudzeni, umęczeni. Przyjdźcie po ukojenie. Przyjdźcie ci, którzy jesteście spragnieni, którzy macie głód prawdziwego życia. Jezus mówi: przyjdź, dam to, czego pragniesz. Czy kieruję swoje kroki ku Bogu, ku Jezusowi? Czy od Niego oczekuję spełnienia moich potrzeb? Czy w Nim upatruję rozwiązanie dla swojej sytuacji? I czy równie gotów jestem powiedzieć: wiem, że masz władzę nad problemem, który mnie obciąża, który może mnie paraliżuje, a może sprawia, że jestem jak trędowaty, odrzucony przez wszystkich, a może nawet i przez siebie samego. Czy jestem gotów przyjść i powiedzieć Bogu o tym? I usłyszeć odpowiedź, jaką On ma dla mnie. I wypełnić Boże polecenie. Kiedy szli, zostali uzdrowieni. Kiedy okazali posłuszeństwo poleceniom Jezusa, stało się to, czego pragnęli. I obyśmy my byli podobni w tej postawie trędowatego Samarytanina, wypełniając Boże polecenie i doświadczając Bożej pomocy w trakcie posłuszeństwa Jego Słowu. Amen.